Piąty rozdział Księgi Dziejów Apostolskich od 33 rozdziału, wersetu, przepraszam. Piąty rozdział od 33 wersetu. A gdy to usłyszeli, wpadli we wściekłość i chcieli ich zabić. Rozpoczyna się poważnie ten fragment. W Radzie Najwyższej powstał jednak pewien faryzeusz imieniem Gamaliel, nauczyciel zakonu, którego cały lud poważał, polecił usunąć na chwilę apostołów i rzekł: mężowie izraelscy, rozważcie dobrze, co z tymi ludźmi chcecie uczynić. Albowiem nie tak dawno wystąpił Teudas, podając siebie za niebyle kogo, do którego przyłączyło się około 400 mężów. Gdy on został zabity, wszyscy, którzy do niego przystali, rozproszyli się i zniknęli. Po nim wystąpił w czasie spisu Juda Galilejczyk i pociągnął lud za sobą, ale i on zginął, a wszyscy, którzy do niego przystali, poszli w rozsypkę. To też teraz, co się tyczy tej sprawy, powiadam wam: odstąpcie od tych ludzi i zaniechajcie ich. Jeśli bowiem to postanowienie albo ta sprawa jest z ludzi, wniwecz się obróci. Jeśli jednak jest z Boga, nie zdołacie ich zniszczyć, a przy tym mogłoby się okazać, że walczycie z Bogiem. I usłuchali go i przywoławszy apostołów, kazali ich wychłostać, zabronili im mówić w imieniu Jezusa i zwolnili ich. A oni odchodzili sprzed oblicza Rady Najwyższej, radując się, że zostali uznani za godnych znosić zniewagę dla imienia Jego. Nie przestawali też codziennie w świątyni i po domach nauczać i zwiastować dobrą nowinę o Chrystusie Jezusie. To jest jeden z tych fragmentów, które pokazują nam, obrazują nam takie dwa światy. Dwa światy. I różnica pomiędzy tymi dwoma światami, a więc dwoma grupami ludzi jest jedna. Tą różnicę sprawia Jezus Chrystus i stosunek do Jezusa Chrystusa. Bo obydwie te grupy widzimy, że wierzą w Boga. Wierzą w Boga, bo przecież są zainteresowane. Ale rozpoczęliśmy ten fragment od takiego wersetu: gdy to usłyszeli, wpadli we wściekłość i chcieli ich zabić. Oczywiście chcieli zabić uczniów Pana Jezusa, czy też apostołów, a ci, którzy to chcieli uczynić, to byli wybitne osobistości, wybitni członkowie czy tego społeczeństwa, wybitni ludzie. To byli nauczyciele zakonu, to byli faryzeusze, to byli ci, którzy byli znawcami prawa Bożego, czy prawa, które stosowali w swoim życiu. I różnica pomiędzy tymi dwoma grupami polegała na tym, że jedni byli chrześcijanami, a drudzy nimi nie byli. I tu się okazuje, że gdy ci członkowie Rady Najwyższej usłyszeli, co powiedzieli apostołowie, bo w poprzednich dwóch czy trzech wersetach czytamy, że apostołowie mówią, że trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi, i twierdzili, że my jesteśmy świadkami tych rzeczy, a także Duch Święty, którego Bóg dał tym, którzy są posłuszni, i twierdzili, że tylko w Jezusie jest możliwość upamiętania się z grzechów. I kiedy to usłyszeli, ci właśnie przywódcy wpadli we wściekłość nie z tego powodu, żeby apostołowie zrobili komuś jakąś krzywdę. Nie wpadli we wściekłość na nich dlatego, że zrobili jakieś wielkie przestępstwo. Nie było żadnego powodu, aby być tak mocno zagniewanym na apostołów, tak mocno, że aż chcieli ich zabić. A więc dlaczego ich chcieli zabić? Dlaczego wpadli we wściekłość? Przecież niczego złego nie robili, nie popełnili żadnej zbrodni, żadnego prawa nie złamali, a nawet czynili dobro ludziom, którzy znaleźli się w tych czasach w potrzebach. Ale okazuje się, że przełożeni nie mogli się zgodzić z jednym. Nie mogli się zgodzić z tym, co oni mówią o Jezusie. Nie mogli się zgodzić z tym, co oni twierdzą o Jezusie. Ci ludzie byli, mówię tutaj o tych przełożonych, byli współczesnymi, można by powiedzieć, myślicielami, filozofami, ale też teologami. I dla nich przyjęcie tej prostej prawdy, którą głosili apostołowie, było niemożliwe. Dlaczego to było niemożliwe? Dlatego, że oni wiedzieli lepiej, tak im się wydawało, oni wiedzieli lepiej, oni posiadali więcej wiedzy, byli bardziej inteligentni, ale to, co widać w postawie tych ludzi, kierowali się własnym umysłem. prawda? Kierowali się własnym umysłem. A co powiada nam Słowo Boże? Słowo Boże bardzo wyraźnie nam powiada, że duchowe rzeczy należy duchowo rozsądzać. Człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dla niego głupstwem i nie może ich przyjąć, dlatego że ich nie może zrozumieć. A więc ci ludzie, chociaż byli wykształceni, chociaż byli inteligentni, sprzeciwiali się temu, co apostołowie mówili o Jezusie. I gdyby tylko się zastanowili nad tym, czy zaczęli się zastanawiać nad tym, co uczynili apostołowie i do czego przekonywali ludzi, pewnie by sami się nawrócili i sami poszli za Jezusem. Ale w ich sercach było mnóstwo uprzedzeń, było mnóstwo zawiści i ich serca były zamknięte na Bożą prawdę, dlatego że oni wiedzieli lepiej, dlatego że nie byli w stanie przyjąć tej prostej prawdy o Jezusie Chrystusie. I bracia i siostry, jak to dzisiaj wygląda? Nie jest czasem podobnie? Ja wam gwarantuję sobie i wam, że gdybyśmy poszli z Ewangelią i tak bardzo byli zdecydowani, całym na przykład zborem, gdybyśmy poszli gdzieś tam na jakieś place naszych miast, no już nie mówię przed katedrę, ale tam wyraźnie głosili o Jezusie Chrystusie, wielu ludzi wpadłoby we wściekłość. Nikogo byśmy przecież nie zbili, nikomu byśmy krzywdy nie robili, głosilibyśmy poselstwo, które jest w Biblii, a ludzie by reagowali wściekłością. Dlaczego? Czy nie mielibyśmy racji? Dlatego, że oni by twierdzili, że oni mają rację, nie my mielibyśmy rację. I tak by było, a przecież tak bywa czasem. Wystarczy, że małą grupką wyjdziemy gdzieś tam do miasta, to od razu się pojawiają ludzie, którzy jeśli nas nie przeklinają, to różne reakcje, w różny sposób reagują. A więc jest podobnie dzisiaj. Kiedy głosimy Ewangelię, to ludzie szczególnie wykształceni albo inna grupa, religijni, ludzie mają mnóstwo wątpliwości ze względu na wiedzę, którą do tej pory posiadają, ze względu na to, że wydaje im się, że oni wiedzą lepiej. No wystarczy, że ktoś wyjdzie w jakimś dresie albo w dżinsach i mówi o Bogu. No jak on może mówić o Bogu? Taki niedoszkolony, taki niewykształcony. Jest jeszcze, bracia i siostry, jedna przyczyna, może najważniejsza przyczyna, dla której w pierwszym wieku, ale także i dzisiaj ludzie nie przyjmują Ewangelii. Tą przyczyną jest to, że Ewangelia zawsze mówi prawdę o nas samych, zawsze mówi prawdę o ludziach. Amen? Ewangelia zawsze mówi prawdę o ludziach, niczego nie wybiela, niczego nie tuszuje. I Ewangelia jest poselstwem, które głosi nam, że wszyscy jesteśmy grzesznikami. Amen? Wszyscy jesteśmy grzesznikami. I to się może nie podobać. I to, że wszyscy jesteśmy grzesznikami, tego nasz umysł albo umysł ludzi, którzy mają wiedzę, nie może przyjąć. Nasz umysł i wiedza nie wprowadzają do tego poselstwa najmniejszej różnicy. A więc i ten najbardziej wykształcony, i ten analfabeta, wszyscy jesteśmy grzesznikami. To dobra nowina, prawda? Dla nas, którzy poznaliśmy Chrystusa, to dobra nowina, natomiast dla ludzi, którzy są dumni ze swojej wiedzy i umysłu, i inteligencji, i takiej postawy myślenia zbyt wysoko o sobie, to jest dla ludzi dość trudne do przyjęcia. I zarówno ten najbardziej wykształcony, jak i ten analfabeta, każdy potrzebuje Chrystusa, dlatego że każdy jest takim samym grzesznikiem. Bo przecież widzimy, możemy przeczytać, możemy usłyszeć w różnych informacjach, że nawet najwięksi geniusze ponoszą te same porażki moralne, prawda? Czy nie ponoszą porażek, czy moralnych, a nawet psychicznych. Tak wielu mądrych ludzi, tak wielu wykształconych, światłych ludzi nagle popada w stany depresyjne, w stany jakieś tam załamania nerwowego. A więc nieważne od tego, od wykształcenia, od jakichś umiejętności, każdy jest grzesznikiem. I ta prawda o człowieku, którą przedstawia Ewangelia, była dla tych ludzi nie do przyjęcia. Każde inne poselstwo wychwala w naszą wiedzę, intelekt, zrozumienie, ale poselstwo Biblii mówi, jesteś grzesznikiem i potrzebujesz wybawienia. Wszyscy zgrzeszyli. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Każdy jest martwy w swoich upadkach i w swoich grzechach i nie ma żadnej różnicy. chwała Bogu, że jesteśmy zbawieni, że Duch Święty spowodował to, że mogliśmy zrozumieć Ewangelię o Jezusie Chrystusie, bo to dzieło Ducha Świętego. Ta Ewangelia jeszcze idzie dalej. Ona mówi, ta Ewangelia mówi, że jest taka sama możliwość wybawienia dla każdego człowieka. Taka sama jak dla tego, który leży w rowie alkoholika, czy narkomana, czy człowieka niewykształconego, który gdzieś tam jest rolnikiem na jakiejś wsi zabitej deskami, ale taka sama możliwość upamiętania jest dla tych, którzy mają wiedzę, mają głowę, umysł wypełniony mnóstwem wiedzy. I to jest dobra nowina. I dlatego ludzie, którzy tutaj byli zagniewani na apostołów, mieli właśnie z tym problem. Problem z tym, jak przyjąć tą prostą prawdę o Jezusie Chrystusie. Ale bracia i siostry, wszyscy bez Chrystusa jesteśmy zgubieni, kompletnie niezdolni do tego, aby sami sobie pomóc, i dlatego też każdy potrzebuje zbawienia. Chwała niech będzie Bogu. Każdy ma taką samą szansę. Każdy ma taką samą możliwość. I oni, przełożeni, Rada Najwyższa, oni znali wiele, mnóstwo fragmentów z Biblii, byli najlepszymi znawcami starotestamentowych tekstów, natomiast nie znali imienia Jezusa. I dlatego to imię Jezus poróżniło te dwie grupy ludzi tak bardzo. Ale potem czytamy o człowieku, który miał na imię Gamaliel. Gamaliel, czytamy o faryzeusz, nauczyciel zakonu, człowiek również bardzo wykształcony, może nawet najbardziej z nich wykształcony, bo pamiętacie, kto się kształcił u stóp Gamaliela? Paweł, Saul, apostoł Paweł późniejszy. Wykształcony u stóp Gamaliela, wykształcony przy boku takiego najwspanialszego nauczyciela był apostoł Paweł. I ten Gamaliel, chociaż sam był niewierzący, jednak trochę inaczej zaczął myśleć. Trochę inaczej zaczął myśleć. Dotarło do jego myśli to, że być może ta Rada Najwyższa nie walczy tylko z apostołami, ale może walczy z Bogiem. O, to nie jest takie bezpieczne, jeśli byśmy mieli walczyć z Bogiem. I ten Gamaliel daje tym ludziom bardzo interesującą radę. Radę taką trochę ciekawą, bo wspomina ludzi, którzy też zrobili jakieś tam zamieszanie, wskazuje na to, że byli tacy wielcy przywódcy, jak ten Teudas czy Juda Galilejczyk, coś chcieli zrobić, wyście im chcieli przeszkadzać. Okazało się, że wszystko to poszło w rozsypkę, czytamy. I daje im taką interesującą radę, mówi, zostawmy to czasowi, zobaczymy, co z tego wyniknie. I Gamaliel był człowiekiem, który nie reagował tak gwałtownie jak inni członkowie rady, był spokojnego ducha, był zrównoważony, był opanowany, ale też miał poważanie u tych pozostałych faryzeuszy, dlatego że nie tylko go zechcieli wysłuchać, ale go nawet usłuchali. I to już musiał mieć autorytet, musiał mieć pozycję wśród tych faryzeuszy. Tamci wpadli we wściekłość, a Gamaliel, opanowany, potrafił zachować spokój w całej sprawie. Czasem mówimy, że warto posłuchać głosu rozsądku, prawda? Warto posłuchać głosu rozsądku. Jeśli ktoś rozsądnie mówi, to dobrze mu nie przerywać, dobrze go wysłuchać. I Gamaliel nie widział czegoś złego, co by apostołowie zrobili. Nie widział czegoś złego, co by zasługiwało na śmierć. Nie zauważył, żeby apostołowie powinni być skazani na karę śmierci, że ich trzeba skazać na śmierć. Być może wśród tych wszystkich przywódców Gamaliel był jedynym, który zauważył coś dobrego w postawie apostołów. Ale radzi tym wszystkim członkom Rady Najwyższej, nie róbmy tego, bo może się okazać, że będziemy walczyć przeciwko Bogu. I tak wypowiada takie słowa rozsądku, mówi, odstąpcie od tych ludzi i zaniechajcie ich. Jeśli ta sprawa jest z ludzi, wniwecz się obróci. Natomiast jeśli jest z Boga, mogłoby się okazać, że walczycie z Bogiem. Więc lepiej bądźmy ostrożni, zachęca. I Gamaliel był mądrym i racjonalnym człowiekiem. Doradzał ostrożność, miał otwarty umysł na te wydarzenia, które miały miejsce w służbie apostołów i nie odrzucał tak do końca Ewangelii. I Gamaliel był tak trochę w środku. Nie odrzucał Ewangelii, ale trudno mu było swoje serce otworzyć dla Jezusa. No bo jak? Kiedy czytamy o Gamalielu, to można nawet wyciągnąć taki wniosek, że była w nim bojaźń Boża, że gdzieś wewnątrz wiedział, że nie można z Bogiem sobie tak lekceważyć, tak Boga tak lekceważyć. Pozostali uczeni nie mieli ochoty nad tymi sprawami pomyśleć, od razu odrzucili poselstwo apostołów, ale Gamaliel nie chciał się narazić na to, aby walczyć przeciwko Bogu. I bracia i siostry, bywa czasem tak, że ktoś, kto żadnego doświadczenia nie ma, niewiele poznał, ale wydaje mu się, że on wszystko wie. Zwykle to widać pośród studentów. Studenci na pierwszym roku wiedzą wszystko, ale kiedy przychodzi do egzaminów, okazuje się, że nie wiedzą już wszystkiego. Nawet mają problemy ze zdaniem, to już jest inna kwestia, ale tak to bywa w naszym życiu. Człowiek, który niewiele poznał, ale jest w nim, to takie pragnienie pokazania samego siebie, to będzie tam przekonywał. Natomiast Gamaliel był człowiekiem, który miał bardzo wiele wiedzy, ale był rozsądny, spokojny, opanowany i mówi: stop, nie możemy pochopnie postępować, nie możemy tych apostołów zabić, dlatego że może się okazać, że walczymy z Bogiem. I zaletą człowieka jest, zawsze zaletą jest, jeśli człowiek nawet posiadający bogatą, obszerną wiedzę potrafi w spokoju wysłuchać, potrafi przeanalizować fakty, potrafi zachować się spokojnie. Natomiast bardzo ciężko rozmawia się z ludźmi, którzy wszystko najlepiej wiedzą. I zwykle to są ludzie, którzy niewiele wiedzą, no ale jednak chcą tą swoją wiedzę jakoś tak jasno przekazać, tak mocno przekazać. Więc Gamaliel był dobrym człowiekiem, moralnym, sprawiedliwym, opanowanym, religijnym, ale nie był wierzącym duchowo, nie poznał osobiście Jezusa Chrystusa. On tą swoją wiedzę nabytą połączył z informacją o Bogu, z tymi wiadomościami, które posiadał. To, co charakteryzuje Gamaliela jeszcze, to, że nie dostrzegał tej wyjątkowości Jezusa Chrystusa. Ale wszystkie te fakty, które działy się wokół niego, porównywał. A więc porównał to wydarzenie apostołów z tym Teudasem, porównywał z Judą Galilejczykiem. A Słowo Boże nam mówi, że jeśli chcemy stać się wierzącymi, musimy się stać jak dzieci. Musimy przyjąć Ewangelię tak, jaką ona jest. Jeśli mamy się narodzić na nowo, to jak Nikodem mówi: Panie, jak to się stanie? On nie wiedział, on miał wątpliwości, ale okazuje się, że miał otwarte serce, że miał pytanie do Jezusa. I chwała Bogu za takie osoby, które pomimo tego, że wiedzą bardzo wiele, ale mają otwarte serce. Chrześcijaństwo, wiara w Jezusa Chrystusa opiera się na Panu Jezusie Zbawicielu. I potem czytamy o tych uczniach, którzy zachowali się w taki dziwny sposób, prawda? Usłuchali, Rada Najwyższa usłuchała Gamaliela, usłuchali go i przywoławszy apostołów, kazali ich wychłostać. Zabronili im mówić w imieniu Jezusa i zwolnili ich. Dostali za nic. I to dobrze dostali. Wychłostać to musiało trochę boleć. Zabronili im mówić po raz kolejny w imieniu Jezusa i zwolnili ich. A oni odchodzili sprzed oblicza Rady Najwyższej, radując się, że zostali uznani za godnych znosić zniewagę dla imienia Jego. Bracia i siostry, tutaj widzimy bardzo wyraźnie różnicę pomiędzy tymi wierzącymi i niewierzącymi, pomiędzy chrześcijanami i niechrześcijanami, pomiędzy naśladowcami Chrystusa, a ludźmi, którzy są religijni, którzy mają wiele, mnóstwo wiedzy, ale Chrystus nie stał się ich Zbawicielem. I bardzo wyraźnie widać tą różnicę. Jedni wpadają we wściekłość, a inni odchodzą pomimo tego, że ich zbili, odchodzą, radując się, że mogli znosić zniewagę dla imienia Pana Jezusa. Będąc nawet wychłostani, cieszą się, że ich tak potraktowano, bo potraktowano ich tak dla imienia Jezusa Chrystusa. Potraktowano ich nie dlatego, że coś złego zrobili, ale dla imienia Jezusa Chrystusa. I czasem słyszymy takie coś, że nie ma wielkiej różnicy pomiędzy chrześcijanami a tymi, którzy nimi nie są. Jeśli tak jest, bracia i siostry, to by trzeba było powiedzieć, że chrześcijaństwo jest bardzo słabe. Nie ma różnicy pomiędzy tymi, którzy są chrześcijanami, a tymi, którzy nimi nie są. I nie mówimy tutaj o moralności, bo jest wiele wspaniałych, moralnych ludzi postępujących wspaniale, nie znających Chrystusa. Ale różnica, która jest pomiędzy niechrześcijanami a chrześcijanami, jest taka, że chrześcijanie wyraźnie, zdecydowanie, w każdej chwili, w każdym momencie wyznają, że Jezus jest Panem, wyznają, że Jezus jest ich osobistym Panem, że poznali Jezusa i ten Jezus dla nich jest najwyższą wartością, ten Jezus jest dla nich najcenniejszym skarbem. Chrześcijanie właśnie są to ludzie tacy, którzy tak się zachowują. Oczywiście, kiedy czytamy Słowo Boże, jest zasadnicza różnica pomiędzy tymi dwoma grupami ludzi, niechrześcijanami i chrześcijanami, bo jesteśmy narodzeni na nowo. Chrześcijanin jest dzieckiem Bożym, jest nowym stworzeniem, ma pewność przebaczenia grzechów, żyje w wolności, już nie jest w ciemności, ale może się chlubić, że jest światłością, że chodzi w światłości. Tym możemy się cieszyć i możemy się nawet chlubić. Ale właśnie chodzi o to, abyśmy o tym nie zapomnieli. Jesteśmy chrześcijanami, jesteśmy naśladowcami Chrystusa i dlatego powinni to wszyscy słyszeć. Powinni to wszyscy słyszeć. Niech tam inni zgrzytają zębami. Będą tacy, którzy będą zgrzytać zębami, ale będą tacy, których to zainteresuje. I przecież chodzi nam o to, aby zainteresować tych, którzy mają otwarte serca Jezusem Chrystusem, tym poselstwem o Jezusie Chrystusie. I różnicą zasadniczą pomiędzy chrześcijanami i niechrześcijanami jest właśnie postawa względem Pana Jezusa Chrystusa i ich związek, związek właśnie z Jezusem, społeczność z Jezusem. Ludzie czasem spierają się w dzisiejszych czasach i twierdzą, że wszystkie religie mają taką samą wartość. A więc bądźmy tolerancyjni dla wszystkich. Tolerancyjni oczywiście mamy być w pewnym sensie, prawda? Ale niektórzy twierdzą, możemy połączyć te wszystkie religie, możemy wyciągnąć to, co najlepsze, poglądy islamu, buddyzmu, chrześcijaństwa, innych religii. Wszystko będzie dobrze. Będziemy w ekumenii, wszystko będzie dobrze. Ale Słowo Boże, bracia i siostry, nam mówi zupełnie co innego. Musi być różnica pomiędzy chrześcijaninem i niechrześcijaninem. Jaka? Jeden wyznaje, że Jezus Chrystus jest Panem i to wyznaje zdecydowanie, nawet gdyby go kroili i solili, będzie wyznawał, że Jezus jest Panem. A drugi, kiedy słyszy tą wiadomość, ten niechrześcijanin, który słyszy tą wiadomość zamkniętym sercem, będzie zgrzytał zębami, będzie się denerwował, będzie mówił, jak to on ma rację. Ale tak nam pokazuje Słowo Boże. Ci chociaż zostali wychłostani, zabroniono im odeszli sprzed oblicza Rady Najwyższej, radowali się, że zostali uznani za godnych znosić zniewagę dla imienia Jezusa. Bracia i siostry, obydwie te grupy wierzyły w Boga, prawda? Wierzyły? Wierzyły w Boga. No przecież i faryzeusze, i nauczyciele zakonu zdecydowanie opowiadali się po stronie Boga. I ci się też zdecydowanie opowiadali po stronie Boga. To, co ich różniło, tym decydującym czynnikiem, jaki był pomiędzy nimi, była ich osobista więź z Panem Jezusem Chrystusem. Dlaczego? Dlatego, że Jezus jest centrum chrześcijaństwa. Jezus i to imię, które jest ponad wszelkie imię, jest tym, które wyznajemy, które przyjmujemy do swojego życia. I On jest naszym Panem, On jest naszym Zbawicielem. On jest tym, którego chcemy naśladować. I można być bardzo religijny i mimo to nie być chrześcijaninem. O tym w naszym kraju chyba wszyscy dobrze wiedzą, że można być bardzo religijnym. Nawet najwięksi przeciwnicy Pana Jezusa byli bardzo religijni. Ale fakt tego, że ktoś jest religijny, a nawet to, że ktoś jest dobry, że jest przyzwoity, że jest uczynny, nie znaczy jeszcze, że jest chrześcijaninem. Bo chrześcijanin to ktoś, kto poznał Chrystusa, ktoś, kto go wyznaje, ktoś, kto wszem i wobec mówi o nim, że on jest moim Panem, on jest moim Zbawicielem. Łatwo się pomylić i twierdzić, że ktoś dzięki dobrym uczynkom i prawemu postępowaniu jest chrześcijaninem, ale to nie musi być koniecznie prawdą. Apostoł Piotr bardzo wyraźnie powiedział do tych ludzi, Bóg wzbudził Jezusa, Bóg uczynił go wodzem i zbawicielem i dzięki niemu jest możność upamiętania i odpuszczenia grzechów. A więc w nim jest zbawienie. Nie ma innego imienia, przez które człowiek może być zbawiony. I to doprowadzało religijnych ludzi do złości, do wściekłości, do tego, aby odrzucić to poselstwo, które głosili apostołowie. I bracia i siostry, stosunek do Jezusa określa to, czy ktoś jest chrześcijaninem, czy nie. Nie ma światła poza światłością. A kto jest światłością? Jezus Chrystus. On jest światłem i tylko w nim możemy tą światłość posiadać w życiu. Ja jestem światłością świata, mówi Pan Jezus. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nie ma drugiej drogi, nie ma innej prawdy, nie ma życia poza Jezusem Chrystusem. A więc zasadnicza różnica pomiędzy tymi grupami polegała na tym, że mieli zupełnie odmienny stosunek do Jezusa. Jedni go nie chcieli przyjąć, a drugi dla drugich był idolem, dla drugich był panem, dla drugich był zbawicielem. I bracia i siostry, kiedy rozmawiamy z ludźmi, kiedy głosimy Ewangelię, to jesteśmy bardzo często narażeni na pytanie dotyczące życia, moralności, życia, ile dobra czynisz, jakie ofiary składasz. A jakie powinniśmy my pytanie zadawać ludziom, kiedy z nimi rozmawiamy? Kim dla ciebie jest Jezus Chrystus? Co On dla ciebie uczynił? Kim On dla ciebie osobiście jest? Bo tylko ten, kto przyjął Chrystusa jako swojego Zbawiciela, jest chrześcijaninem według Słowa Bożego, według Biblii. I Pan Jezus był dla apostołów wszystkim. Oni nie płakali z tego powodu, kiedy zostali wychłostani za to, że głoszą w imieniu Jezusa. Nie płakali, nie mówili, oj Boże, my Tobie służymy. Oni się z tego powodu cieszyli, bo to było świadectwo dla nich, że robią coś super, coś wspaniałego, coś dobrego. To był dla nich zaszczyt, że znoszą zniewagi dla imienia Chrystusa. Bo w tym imieniu, bracia i siostry, oni o tym wiedzieli. W tym imieniu jest zbawienie, w tym imieniu jest uzdrowienie, w tym imieniu jest zwycięstwo nad wszelkimi mocami ciemności. W tym imieniu możemy pokonywać wszelkie ataki diabelskie. I chrześcijaństwo polega na tym, że jest się poddanym i podporządkowanym nieustannie Jezusowi Chrystusowi, a stąd płynie nieustanna radość. Halleluja! Amen? Nieustanna radość płynie z nieustannego poddania i podporządkowania się Jezusowi Chrystusowi. A więc gdzie mamy szukać tej radości? W Nim, w poddaniu się Bogu. Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie to, co wam przykazuję, jeśli wypełniać będziecie moje przykazania. I nie ma większej radości, potem Pan Jezus mówi, jak to właśnie, aby być poddanym. A więc chrześcijanin to ktoś, kto poznał Chrystusa, a powiem dalej, nie wstydzi się swojej wiary, a raczej chlubi się tym, że należy do Chrystusa, wierzy w Niego i jest Jego własnością. I bracia nasi i siostry pierwszego wieku byli raczej gotowi umrzeć za swoją wiarę w Chrystusa, niż się Go zaprzeć. Co by było, gdybyśmy mieli takie doświadczenia? Co by było, gdyby? Może byśmy dzisiaj zadeklarowali, Panie, ja się Ciebie nigdy nie zaprę. Ale ja nie wiem, jakby to było. Potrzebowalibyśmy na pewno łaski do tego, by się nie zaprzeć Pana Jezusa, gdybyśmy znaleźli się w takich okolicznościach, jak apostołowie, ci pierwsi apostołowie. Śmierć dla nich nie była niczym strasznym. W grę wchodziło wyłącznie wywyższenie tego cudownego imienia. Wyłącznie wywyższenie imienia Jezusa. Amen. Chcesz żyć tak, aby wyłącznie wywyższać imię Jezusa Chrystusa? A może byłoby czymś takim dobrym doświadczeniem, gdyby jacyś tam ludzie wpadli we wściekłość? A nigdy nie jest przyjemne, jeśli ktoś wpadnie we wściekłość, ale... Byłoby to pewnego rodzaju doświadczenie. Byłoby to pewnego rodzaju doświadczenie. Ja pamiętam takie spotkania na przykład z dwoma księżmi kiedyś, którzy wydawało się, że ze złości ich rozerwie. A myśmy głosili Ewangelię. Ja im zaproponowałem modlitwę o nich, więc jeszcze bardziej się zdenerwowali, jeszcze bardziej się wściekli. Gdyby jeden drugiego, znaczy było ich dwóch, więc jeden drugiego trzymał i odciągał ode mnie. A ja mówię, my o Jezusie tutaj głosimy. Dlaczego się tak denerwują? Ta informacja o Jezusie Chrystusie, poselstwo o Jezusie Chrystusie nie jest dla wszystkich, nie wszyscy go przyjmą i tego musimy być świadomi. Będą ludzie, którzy będą w taki sposób reagować. I ci pierwsi chrześcijanie, apostołowie, cieszyli się z tego, że odchodzą, że cieszyli się i radowali, że są godni, że są uznani za godnych znosić zniewagę dla imienia Jezusa Chrystusa, dlatego, że po pierwsze go poznali. Mieli z nim różnego rodzaju doświadczenia. Oni wiedzieli, że on jest Panem wszystkiego. Oni wiedzieli, że on jest Królem Królów, że jest Twórcą Wszechświata i że jest Panem wszystkiego. On ma wszelką kontrolę nad wszystkim. I apostoł Paweł modlił się o chrześcijan. Czytamy w liście do Efezjan tak. Abyście wiedzieli, apostoł Paweł modli się, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał, jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego i jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego, jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził Go z martwych i posadził po prawicy w niebie. Być może, bracia i siostry, i my powinniśmy się modlić tak, jak apostoł Paweł. Panie, ja chcę wiedzieć, ja chcę to poznać, chcę to zgłębić, jaka jest nadzieja, do której nas powołał. A więc co, Panie, przygotowałeś dla mnie w niebie? I w końcu powiedzieć, Boże, warto nawet być wychłostany dla imienia Twojego, ale nade wszystko warto głosić Ewangelię, warto iść do ludzi, mówić o tym wielkim imieniu. Spotykamy się, kochani, z różnymi osobami. W naszej rodzinie, w pracy, gdzieś tam towarzyskie mamy jakieś tam spotkania, przyjaciół, kolegów. Jest Chrystus tam obecny? Mówimy o Nim? Jak to wygląda w naszym życiu, drodzy bracia i siostry? Czy nie powinniśmy być na wszystkich takich spotkaniach dumni z tego, że należymy do Niego? Jak myślicie? Dumni z tego, że należę do Chrystusa. A więc wszędzie, gdzie jestem gotowy wyczuć taki moment, być tak wrażliwy, aby w jakimś momencie powiedzieć o Chrystusie i przy tym się fascynować tym, że należę do Niego, przy tym się absolutnie cieszyć, że jestem Jego dzieckiem, że jestem chrześcijaninem, że jestem wierzącym. Oczywiście to są wtedy możliwości, aby powiedzieć, przekazać, jak to się stało, że jestem chrześcijaninem, co On dla nas uczynił. Ale bracia i siostry, jeśli wstydzimy się Jezusa Chrystusa w naszych relacjach towarzyskich, czy tam pracy, czy w szkole, czy też w innych miejscach, gdzie się znajdujemy, to może być i w sklepie, i może być w autobusie. Jeśli się wstydzimy tego, że należymy do Chrystusa, że jesteśmy naśladowcami Jego i zachowujemy to tylko na niedzielę, bo jesteśmy w zborze, wtedy tylko ludzie zauważają, aha, idzie sąsiad, idzie do tego tam jakiegoś innego kościoła. Mówią, do tego innego kościoła, nawet nie wiedzą do jakiego. Ale bracia i siostry, naszym zadaniem, naszym przywilejem, powołaniem przez Boga jest to, aby głosić Ewangelię o Jezusie Chrystusie. Głosić Ewangelię Królestwa, nie zaprzeć się takiego Jezusa. Absolutnie nie możemy przestać o Nim opowiadać, dlatego że to było nie do pomyślenia dla uczniów Pana Jezusa. Oni głosili, że On jest Synem Bożym, że On jest Zbawicielem. Nie przestaniemy o Nim mówić. Niech nas wychłostają i 50 razy my się nie zaprzemy tego Pana, tego, którego tak bardzo kochamy i który nas umiłował. A więc apostołowie nie zgodzili się z groźbami ze strony tych przywódców żydowskich, dlatego że wiedzieli, kim on jest. Wiedzieli, kim on jest, wiedzieli, co dla nich uczynił, wiedzieli, że to jest imię jedyne, dzięki któremu można być zbawiony, wiedzieli, że zostali pojednani z Bogiem, wiedzieli, czym zostali obdarzeni w Chrystusie, wiedzieli, że mają życie wieczne, wiedzieli, że ten niebiański pokój to przecież Chrystus im go dał, wiedzieli, że ta radość, którą doświadczają, pomimo tego, że ich wychłostani, to przecież pochodzi z nieba, to nie może być coś takiego naturalnego, to musi być z nieba. Oni o tym wiedzieli i dlatego powiedzieli, nie, nie, my nie zaprzestaniemy. My będziemy dalej głosić, my będziemy to imię nieustannie wywyższać. Bracia i siostry, czy jest jakiś lepszy powód, aby być radosny i szczęśliwy niż to, że przekazujemy tą dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie? Każdy, kto przekazuje dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie, wie, że nie ma większej radości ponad to, jak ją przekazywać dalej, przekazywać więcej, a potem, kiedy jeszcze zobaczy owoc tego swojego głoszenia, swojego działania, a to się wydaje, tak, to działa, to jest Ewangelia, to jest moc Królestwa Bożego, to jest życie właśnie. I dlatego, bracia i siostry, bądźmy otwarci, bądźmy gotowi do nieustannej takiej wrażliwości i głośmy Ewangelię. Wiecie, jak ona była szczęśliwa, że tydzień temu przywiózł ją sąsiad na nabożeństwo po wielu latach zachęcania, namawiania. I przyjechał po to, żeby ją tylko przywieźć. Nie zostanie. Ale potem jakoś uległ temu, żeby został. A on długo nie wytrzyma. No, godzinę wytrzyma. A potem się okazało, że wytrzymał całe nabożeństwo. Wiele lat. A jednak Bóg się do tego przyznaje. I o to chodzi, bracia i siostry, byśmy nie zaniedbali głoszenia Ewangelii, bo zniechęca nas to, że nie widzimy rezultatu już teraz. Choć widzimy rezultaty już teraz. Zdarza się, że ludziom, którym głosimy, od razu przyjmują Ewangelię, są zainteresowani. Ale najczęściej bywa to po jakimś czasie, po jakimś okresie i modlitwy naszej i może 30 raz muszę przekazać Ewangelię. Tutaj, kiedy wydajemy odzież ludziom z Gorzowa, niektóre osoby chyba się boją nas już ze względu na to, że już może 30 razy, a może więcej razy zachęcaliśmy do Jezusa. Ale tak ciężko. Ale bracia i siostry, nie ustawajmy w tym, bo to nasze powołanie. Nie rezygnujmy z głoszenia Ewangelii, bo Królestwo Boże się będzie rozwijać, rozszerzać i Bóg dokona tych wielkich rzeczy, ale nas wybrał. My jesteśmy. Możemy pomyśleć, co by było, gdyby sąsiad mój był zbawiony, a ja nie. Ja pamiętam, jaki byłem oporny, kiedy mój ojciec przychodził z takim sercem, wielkim sercem, powiedzieć mi o Jezusie, a ja reagowałem wściekłością, może nawet większą wściekłością niż tutaj ci przełożeni. Czasem sobie pomyślałem, gdybym miał coś pod ręką, to bym rzucił za nim do drzwi, bo przychodził w niedzielę rano, aby coś o Jezusie mi opowiedzieć, a reakcja moja była tak gwałtowna. Ja byłem głupcem wtedy, głupcem. Ale bracia i siostry, warto siać to słowo, dlatego że ono wyda plon, ono wyda owoc we właściwym czasie, w tym Bożym czasie. Dlatego, drodzy bracia i siostry, niech Jezus Chrystus jest na naszych ustach. To imię, które jest cudowne, którym jest zbawienie, w którym jest uzdrowienie, niech jest na naszych ustach. My dbamy czasem o swoją reputację, aby nas, no może jakoś nie postrzegali źle, ale ja w swoim sercu jakoś tak czuję, że powinniśmy stawać się coraz bardziej agresywni. To jest takie słowo niedobrze się kojarzące, ale myślę, że w tym przypadku można powiedzieć agresywni w głoszeniu Ewangelii, tacy zdecydowani w głoszeniu Ewangelii, bo coś to wydaje się, że pachnie przebudzeniem. Nie wiem, czy wam też tak pachnie, ale mi trochę zaczyna pachnieć przebudzeniem. Ja może powiecie, a on już to z 5 razy mówił, a może z 10 razy już to tu mówił. Mówił to 2 lata temu, może nawet 3 lata temu mówił. A myślcie, co chcecie. Ale wydaje mi się, że pachnie przebudzeniem, że pachnie tym, że Bóg jednak uczyni wielkie rzeczy. Wielu mieszkańców Gorzowa i okolicznych miejscowości zostanie zbawionych, bo Jezus jest Panem, bo Jezus jest Zbawicielem. Pan Bóg jest ponad wszystkim, bracia i siostry. Bóg jest ponad wszystkim. On dokona wielkich rzeczy. On dokona wielkich rzeczy, dlatego trwajmy w modlitwach, bracia i siostry, o przebudzenie, ale jeszcze raz chciałbym zaapelować. Niech imię Jezusa Chrystusa jest na naszych ustach. W pracy, w szkole, w biurze, w sklepie, gdzie tam pójdziemy, mówmy o Jezusie Chrystusie. Nie chodzi o to, abyśmy ludzi uczyli moralności, bo czasem Możemy się zawstydzić. Ale Jezus Chrystus jest, czyni tą różnicę. Chrześcijanin to ktoś, kto przyjął Chrystusa, uczynił Go Panem i Zbawicielem. I tu jest różnica zasadnicza. A więc nie mamy głosić nauki jakiejś innej, ale mamy głosić Chrystusa, Chrystusa ukrzyżowanego i Chrystusa zmartwychwstałego, żyjącego i działającego dla człowieka w XXI wieku. Halleluja. Pomódlmy się, bracia i siostry.